Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dzisiejszy magazyn poświęcimy inauguracji Synodu Biskupów o Słowie Bożym. O oczekiwania z nim związane zapytamy kardynała Alberta Vanua. Natomiast ksiądz Arkadiusz Nocoń ukaże postać świętego, który dał początek zakonowi Kartuzów. 5 października wita Państwa Mateusz Ignacik. Uroczysta msza w Bazylice Świętego Pawła za murami zainaugurowała obrady 12 Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów. Liturgię, której przewodniczył Benedykt XVI, koncelebrowali ojcowie synodalni, którzy w ciągu najbliższych tygodni będą rozważać zagadnienie Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. Do tego tematu odniósł się w homilii Ojciec Święty, wskazując, że Słowo Boże powinno się znaleźć w centrum każdego środowiska życia społecznego. Nawiązał tu do wizji winnicy pańskiej ukazanej w dzisiejszych czytaniach mszalnych. Przypomniał, że i w naszych czasach wiele narodów, niegdyś bogatych wiarą i powołaniami, przypomina obecnie opuszczone winnice. Niektórzy, ogłosiwszy śmierć Boga, sami zajęli jego miejsce jako jedyni kowale swego losu i absolutni właściciele świata. Czy rzeczywiście uczyniło ich to bardziej wolnymi i szczęśliwymi?
Kiedy ludzie ogłaszają się absolutnymi i jedynymi panami siebie i stworzenia, czyż naprawdę mogą zbudować społeczeństwo, gdzie królują wolność, sprawiedliwość i pokój? Czy może zdarza się raczej, czego dowodzi kronika codziennych wypadków, że coraz dalej sięgają żądza władzy, egoistyczne interesy, niesprawiedliwość, wyzysk i różnego rodzaju przemoc? Skutkiem tego człowiek staje się coraz bardziej samotny, a społeczeństwo coraz mocniej podzielone i pełne zamętu.
Benedykt XVI przypomniał jednocześnie Jezusowe słowa, że winnica nie zostanie jednak zniszczona. Realizacją tej zapowiedzi było zarówno chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią, jak i szerzenie się Ewangelii wśród narodów. Jej znakiem jest także obecne zgromadzenie synodalne, które pragnie zająć się podstawową dla Kościoła sprawą, jaką jest karmienie się Słowem Bożym.
Jeśli głoszenie Ewangelii stanowi dla Kościoła rację jego bytu i misji, to niezbywalne jest dlań, by poznawał i przeżywał to, czego naucza, aby jego przepowiadanie było wiarygodne, niezależnie od słabości i niedostatków tych, którzy go stanowią.
Papież wskazał przy tym na ewangelizacyjne zadania, jakie stoją przed współczesnym Kościołem, nie pomijając kwestii nowej ewangelizacji i odpowiedzi na pytania współczesnych o sens życia i śmierci. Dlatego właśnie potrzeba, aby Słowo Boże oświecało wszystkie dziedziny życia, rodzinę i szkołę, kulturę, pracę i odpoczynek. Wierni zaś, podobnie jak chlebem Eucharystii, powinni na co dzień karmić się Słowem Bożym.
Do zgromadzenia synodalnego Benedykt XVI nawiązał także w rozważaniu na Anioł Pański. Zachęcił wiernych do modlitwy w intencji obrad, wyjaśniając zarazem znaczenie synodu biskupów dla komunii Kościoła wszczepionego w Chrystusa i pielgrzymującego przez dzieje. Instytucja ta, jak wskazał papież, ma umacniać jedność i współpracę między nim a biskupami świata, tak gdy chodzi o wymianę informacji, jak w kwestiach zgodności nauczania i duszpasterstwa.
Waszym modlitwom polecam obrady synodu biskupów. Prośmy o światło Ducha Świętego, abyśmy coraz lepiej poznawali znaczenie Słowa Bożego w życiu misji Kościoła, jak też w naszym osobistym doświadczeniu wiary. Niech Bóg wam błogosławi.
Pozdrawiając wiernych po odmówieniu modlitwy Anioł Pański, Benedykt XVI przypomniał także, iż tego wieczoru rozpoczyna się telewizyjny maraton biblijny. Z inicjatywy włoskiej telewizji publicznej RAI przez najbliższych 7 dni i nocy 1200 lektorów z 50 krajów świata, reprezentujących także różne wyznania, będzie czytać Pismo Święte przed kamerami. Lekturę rozpoczął sam Ojciec Święty, odczytując na antenie pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. Choć tę uroczystą inaugurację nagrano wcześniej, całość maratonu biblijnego będzie transmitowana na żywo z rzymskiej Bazyliki Świętego Krzyża Jerozolimskiego. Wśród czytających znajdzie się kardynał Stanisław Dziwisz.
Istnieje wielka nadzieja, że obrady synodu ożywią w Kościele zainteresowanie Pismem Świętym, uważa kardynał Albert Vanua. sceny światowej sławy biblista będzie jednym z pierwszych prelegentów na rozpoczętym w niedzielę zgromadzeniu Synodu Biskupów. Będzie mówił o chrześcijańskiej wizji pism Starego Testamentu. Kardynała Vanua zapytaliśmy o oczekiwania, jakie wiąże z obecnym synodem.
Oczywiście podstawowe oczekiwanie to to, że synod wzbudzi w całym Kościele pragnienie słuchania Słowa Bożego, które dociera do nas w szczególności przez Pismo Święte, lecz także przez tradycję. A zatem mam nadzieję, że zostaną podjęte konkretne inicjatywy, aby naprawdę Słowo Boże dotarło do rodzin, społeczeństw, aby każdy chrześcijanin wiedział, że ma słuchać Słowa Bożego i by dzięki temu jego życie się przemieniało.
Na synodzie spotkają się biskupi z całego świata, aby rozmawiać o tym, jak Słowo Boże odbierane jest w różnych miejscach. Jakie może mieć to znaczenie?
Jest to bez wątpienia wydarzenie kolegialne. Synod biskupów jest instytucją, która jest owocem Soboru Watykańskiego II. Ma on pomagać Ojcu Świętemu właśnie przez to, że biskupi będą się dzielić z papieżem swoimi doświadczeniami, służyć mu swoją wiedzą. Jest to ważna instytucja, aby Kościół był kościołem wszystkich biskupów, a nie jedynie papieża.
Dziś spotykamy się z pewnym paradoksem. Biblia jest najbardziej rozpowszechnioną książką na świecie, a zarazem stwierdzamy, że jest ona wciąż zbyt słabo znana, również wśród samych chrześcijan. Jak ksiądz kardynał ocenia tę sytuację?
Ten paradoks wynika z faktu, że Biblia nie jest książką napisaną niedawno, lecz jest zbiorem pism, które wcale nie są przystępne dla człowieka, który nie jest do tego przygotowany. Jest oczywiście wiele fragmentów, które są zrozumiałe dla wszystkich, ale jako całość stanowi ona połączenie ksiąg pochodzących z różnych epok. Niezbędne jest więc wprowadzenie, aby można ją pojąć.
A czy eminencja jako wybitny biblista mógłby nam poradzić, jak się zabrać do czytania Pisma Świętego?
Chrześcijanie powinni korzystać ze wszystkich pomocy, które są już dziś dostępne. Istnieje wiele wprowadzeń do poszczególnych ksiąg biblijnych. Są pomoce przeznaczone dla różnych kategorii czytelników. A dla początkujących najprostsze będzie wczytywanie się w teksty, które czytane są w czasie liturgii, zwłaszcza niedzielnych. Trzeba je medytować, modlić się w oparciu o te teksty, pytać się, co one oznaczają dla mojego aktualnego życia. Chodzi tu o słynne Lectio Divina, bardzo skuteczną metodę głębokiego wczytywania się w Pismo Święte i przyjmowania go w swoim życiu. Pierwszy etap polega na tym, by dobrze zrozumieć to, co się czyta. Drugi etap to rozważanie tych słów, zastanawianie się, co te słowa oznaczają dla mnie i dla świata. Kolejny etap to już modlitwa, aby Duch Święty pomógł nam coraz głębiej zrozumieć i przyjąć Pismo Święte.
Temat synodu mówi o słowie w życiu i misji Kościoła. Pojawia się zatem aspekt misyjny. Jaką rolę odgrywa Słowo Boże w działalności misyjnej i ewangelizacyjnej?
Kościół został założony właśnie po to, by przekazywał Słowo Boże. Nie tylko za pośrednictwem Biblii, ale i samego życia, liturgii, duszpasterstwa. W duszpasterstwie jednak Pismo Święte powinno być na pierwszym miejscu. Trzeba je przekazywać wszystkim ludziom dobrej woli, aby mogli w nim znaleźć światło dla swego życia, a także siłę. Bo Słowo Boże jest skuteczne. Daje moc, by robić postępy w życiu duchowym, w miłości.
Mówił kardynał Albert Vanua.
Święty tygodnia.
Brunon.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W poniedziałek 6 października wspominamy w kościele świętego Brunona kapłana. Urodził się około roku 1030 w Kolonii w Niemczech. Pochodził ze znakomitej rodziny. Po zdobyciu gruntownego wykształcenia i przyjęciu święceń kapłańskich zaproszony został przez biskupa Reims we Francji, aby prowadził tamtejszą szkołę katedralną. W ciągu 20 lat jego pracy wydała ona wielu wybitnych uczonych i świętych. W uznaniu dla zasług Brunona arcybiskup Reims mianował go swoim kanclerzem. W krótkim czasie doszło jednak między nimi do konfliktu. Prawość Brunona nie pozwalała mu tolerować symonii biskupa, czyli kupczenia kościelnymi godnościami. Występując przeciw swojemu przełożonemu, Brunon stracił urząd i majątek, musiał też opuścić miasto. Zrehabilitowany po kilku latach powrócił do Reims, gdzie w dowód uznania zaproponowano mu biskupstwo. Nie przyjął tej godności, udając się w okolice Grenoble, by tam wraz z kilkoma towarzyszami założyć osadę eremicką Wielką Kartuzję, która z czasem stanie się kolebką nowego zakonu Kartuzów. Kilka lat później jego dawny uczeń, papież Urban II, wzywa Brunona do Rzymu na swego doradcę. Widząc jego niechęć do miejskiego i dworskiego życia, papież pozwala mu opuścić Rzym, prosi jednak, aby pozostał we Włoszech. Chciałby nadal korzystać z jego rad. Na południu w Kalabrii Bruno zakłada więc nową pustelnię, w której pozostanie do końca życia. Z anonimowych rozważań kartuskich. Czy samotność przeciwna jest ludzkiej naturze? Żadną miarą. Studia potrzebują samotności. Biegłość w sztukach wymaga ciszy. Podjęcie doniosłej decyzji szuka odosobnienia. Samotność porównać można do szlifierskiego kamienia, który służy ostrzeniu noża i przywraca mu sprawność cięcia. Duch nie będzie miał bystrości, o ile nie przeszedł przez samotność. Mnożenie dowodów jest tutaj zbyteczne. Każdy wie o tym z własnego doświadczenia. Ktokolwiek pragnie się skupić, aby przewidzieć jakąś sprawę, obmyślić ją i nią pokierować, musi koniecznie przerwać kontakt z ludźmi, otoczyć się milczeniem i zamknąć w samotności. A przecież ze wszystkich ludzkich spraw najważniejszą jest zbawienie duszy. Dlatego potrzebuje ona samotności. Nawet Chrystus, nasz Pan i Bóg, wobec nadchodzącej godziny męki, modlił się w zupełnym opuszczeniu. Fugitiva relinquere, eterna captare. Zostawić to, co przemijające i starać się o to, co wieczne, było dewizą świętego Brunona i jego uczniów. Wierni tej zasadzie decydują się na całkowite opuszczenie świata, na życie w samotności, milczeniu i pokucie. Kilka lat temu powstał o nich film zatytułowany Wielka Cisza. Przeznaczony dla wąskiego grona odbiorców, okazał się sukcesem kinowym w wielu krajach. To jeszcze jeden dowód, wspominał jego reżyser Filip Grening, jak bardzo jesteśmy oddaleni od europejskich korzeni i jak obca nam jest chrześcijańska duchowość. Ten surowy film bez muzyki, bez akcji, bez komentarzy, ukazujący życie wewnątrz Wielkiej Kartuzji, miał być w zamyśle reżysera przeznaczony przede wszystkim dla ludzi, którzy na co dzień nie kierują się prawdami wiary. A jednak i oni muszą zmierzyć się z przemijaniem i z tym, co socjologowie nazywają wyścigiem szczurów, czyli bezpardonową walką o sukces, prestiż, pozycję życiową. Autor filmu chciał pokazać, że są jeszcze na tym świecie ludzie, którzy nie zabiegają łapczywie o rozgłos. Na realizację filmu mnisi zgodzili się dopiero po 15 latach, a na jego zamkniętej premierze pojawili się tylko niektórzy. Inni nie byli zainteresowani. Są jeszcze na tym świecie ludzie, którzy mając całkowite zaufanie do Boga, potrafią cieszyć się drobiazgami. Ich dziecięca ufność nie jest bynajmniej infantylna. Dla wielu z nas współczesnych wiara stała się problemem intelektualnym. Starając się coraz więcej zrozumieć, zapominamy, że wiara jest przede wszystkim zaufaniem. To nie rozum, zdają się mówić bohaterowie filmu, ale bezgraniczne zawierzenie Bogu daje człowiekowi poczucie bezpieczeństwa i dziecięcą radość. Byłem szczęśliwy, wspomina reżyser, gdy na twarzach ludzi wychodzących z kina widziałem lekką zadumę i dziwny spokój. Panie, naucz mnie milczeć. Naucz milczeć mój język i moje wargi. Naucz mnie nie odpowiadać na źle postawione pytania i fałszywe oskarżenia. Naucz mnie milczeć, kiedy chcę krzyczeć, kiedy milczenie boli. Naucz mnie milczenia chorego zwierzęcia, milczenia chmury deszczu, trawy, milczenia wieczoru i nocy. Panie, naucz mnie milczenia snu, milczenia wszystkich moich zmarłych. Naucz mnie, Panie, swojego, najgłębszego milczenia. Reguła kartuzów, jedna z najsurowszych w świecie, wprawia w osłupienie tych, którzy nie biorą udziału w misterium ich życia. Niektórzy pytają wprost, czy aby na pewno nie porwał ich instynkt samobójczy. A może po prostu są oni przerażająco świadomi, że jedyną odpowiedzią na szaleństwo świata jest szaleństwo wiary. Na to pytanie istnieje tylko jedna możliwa odpowiedź. Albo Bóg jest, albo Go nie ma. Życie świętego Brunona obfitowało w szanse na zrobienie kariery. Nie wykorzystał żadnej. Nie przyjął godności biskupa Reims. Nie gromadził zaszczytów, gdy był u boku papieża. Nawet po śmierci omijały go honory. Nigdy nie został kanonizowany w sposób uroczysty. Dopiero 500 lat po śmierci jego lokalny kult został rozszerzony na cały Kościół. Nie umiał on wykorzystywać szans i łapać dobrych okazji. Jak mało komu udało mu się jednak captare aeterna, złapać, pozyskać to, co wieczne. Boże, Ty powołałeś świętego Brunona do służenia Tobie w samotności. Za jego wstawiennictwem udziel nam łaski, abyśmy wśród rozproszeń życia codziennego zachowali zjednoczenie z Tobą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Tu Radio Watykańskie. Audycja księdza Arkadiusza Noconia kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.